Dzisiaj znowu chcę się dzielić z Wami słowem na temat modlitwy, bo wierzę, że musimy się uczyć od Pana, jak się modlić. Między innymi po to, żeby Pan odpowiadał na naszą modlitwę.
Amen.
Ale zanim będę mówił o nowych rzeczach, najpierw w pigułce króciutko przypomnimy to, o czym mówiliśmy tydzień temu. W poprzednim tygodniu przyglądaliśmy się temu, jak modlili się poganie. Pamiętać. Podstawowym tekstem, który analizowaliśmy, był Mateusz 6, rozdział 7-8 werset i przeczytam go ponownie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem, zanim Go poprosicie. I takie bardziej dosłowne tłumaczenie wersetu 8 na język polski brzmi w ten sposób. Modląc się zaś, nie paplajcie jak poganie. Zdaje się im bowiem, że w wielomóstwie, czyli w wielkiej ilości słów, ich wysłuchani zostaną. Czyli kluczem do wysłuchanej modlitwy dla pogan było słowo greckie polulogia, czyli dużo mówienia. Jak się dużo, dużo mówiło i w odpowiedni sposób, to można było otrzymać odpowiedź na modlitwę. Jezus zaś odnosi się do takiej praktyki wielosłowia, czyli dużo mówienia, krytycznie, jako do swego rodzaju paplaniny. I tam używa słówka greckiego batalogeo. Tłumacz, który to przetłumaczył na język grecki. Jak się modlili poganie w pigułce? Była to transakcja, tak jak w biznesie, pomiędzy dwiema stronami, które się dla siebie z natury, są dla siebie z natury obce. Obie strony są obce, ale trzeba zawrzeć transakcję. I osoba modląca się do bóstwa składała prośbę, jednocześnie ślubowanie, że jeżeli ta modlitwa zostanie wysłuchana, to ona da w ofierze na przykład jakieś zwierzęta. Prośba musiała być zawsze dokładna, bardzo precyzyjna i szczegółowa. Czyli trzeba było bardzo szczegółowo wyliczyć, o co chodzi. Jeżeli bogowie nie zostali poinformowani o jakiejś potrzebie, wtedy po prostu o tej potrzebie nie wiedzieli. Taka była zasada. Była to ścisła formuła, recytacja. Myślano, że wartość i siła tej modlitwy leży w samym wypowiadaniu odpowiednich słów. I tylko wypowiedzenie całej formuły, bezbłędne wyrecytowanie wszystkich słów obligowało bogów do ewentualnej odpowiedzi na modlitwę. I jakikolwiek błąd w wypowiadaniu takiej modlitwy, na przykład opuszczenie jakiegoś słowa, jednego z tytułów honorowych bóstwa, którym to bóstwo było nazywane w danym okręgu, sprawił, że modlitwa mogła nie być wysłuchana. I jeżeli była to publiczna ceremonia, jeżeli modlitwa była częścią publicznej ceremonii, to wtedy, w czasie, w której nastąpiła pomyłka, wtedy całą ceremonię w Rzymie należało zaczynać od nowa. I całą modlitwę z całą długą ilością wszystkich słów należało powtórzyć, ponieważ tamta jest nieważna, bo nie wyszła. Czyli całą ceremonię trzeba było powtórzyć od początku i wypowiedzieć wszystkie słowa modlitwy i tym razem już bezbłędnie. Czyli nie pomylić. Czyli aby otrzymać odpowiedź od bóstwa, trzeba było wypowiedzieć wiele słów i zrobić to profesjonalnie. Trzeba było na bóstwie zrobić wrażenie poprzez to, jak mówimy. Poprzez piękne słowa wypowiedziane wobec bóstw. I w poprzednim tygodniu odpowiedzieliśmy sobie też na pytanie, czy możemy, czy można i czy należy modlić się do Boga o to samo wiele razy. Czy jest rzeczą biblijną, właściwą, żeby o tę samą rzecz, o tę samą sprawę, o tego samego człowieka modlić się nie raz, ale dwa, ale trzy, ale cztery, ale pięć, dziesięć, albo i w nieskończoność. I czytaliśmy dużo tekstów na ten temat, ale tylko przypomnę jeden podstawowy tekst z Rzymian, rozdział 1, werset 9 i 10. Paweł mówi, świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie Ewangelii Syna Jego, że nieustannie o was pamiętam, zawsze w modlitwach moich prosząc, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą przyjść do was. A więc wniosek jest jaki? Że Paweł modlił się wiele razy o to samo. Wiele razy się modlił o to samo, żeby mógł do nich przyjść. Nie raz, nie dwa, ale nieustannie w swoich modlitwach modlił się, żebym mógł przyjść, żebym tam mógł przyjść do Rzymian. ciągle się o to modli. A więc można i wręcz należy modlić się o tę samą sprawę do tych samych ludzi nieustannie i wiele razy. Słowo Boże wręcz do tego nas zachęca. To jest powtórka z tego, o czym mówiliśmy poprzednio. A teraz idziemy troszeczkę dalej. Jezus mówi, nie bądźcie do nich podobni. Nie bądźcie do nich podobni. A kluczem wysłuchanej modlitwy dla pogan była polylogia, czyli dużo mówienia. Czy to oznacza, że w naszych modlitwach powinno być słów niewiele? Czy nasze modlitwy powinny na podstawie Słowa Bożego być krótkie i zwięzłe? Posłuchajcie słowa z Kaznodziei Salomona, rozdział 5, werset 1, który jest powiedziane tam tak. Nie bądź prędki w mówieniu i niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem. Bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Dlatego niech twoich słów będzie niewiele. I o co tutaj chodzi? Po pierwsze jest to ostrzeżenie, aby nie wypowiadać pochopnie słów przed Bogiem. Bo jeżeli coś pochopnie wypowiemy, a później będziemy tego żałować, to za te słowa, które wypowiemy, będziemy odpowiedzialni. A szczególnie było to prawdą w sytuacji, kiedy Izraelita składał ślub przed Bogiem. Pochopnie złożył ślub, ślubowanie, że coś zrobi, obiecał modlitwie, a potem zapomniał o tym. Natomiast był do tego zobowiązany, żeby go później wypełnić. Potem Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Czyli pamiętaj, kim jest Bóg i pamiętaj też, kim ty jesteś. Otóż w starożytności rozumiano coś, czego my dzisiaj nie rozumiemy. Jak się staje przed obliczem króla, to należy wypowiadać się zwięźle i krótko. I w ten sposób okazać królowi cześć i szacunek. Jeżeli się stawało przed obliczem króla, w tamtych czasach ludzie wiedzieli, co to znaczy stanąć przed obliczem króla. Wiedzieli, jaka obowiązuje etykieta. Trzeba przed królem mówić krótko i zwięźle. Trzeba pamiętać, kim jest król, a kim my jesteśmy. Dlatego niech słów twoich będzie niewiele. Kochani, króla najpierw i przede wszystkim się
słucha.
Tak jest. Króla się najpierw słucha, a nie mówi się do niego, nie poucza się go, co ma zrobić. Króla najpierw się słucha, a potem się dopiero go o coś prosi. Amen?
Amen.
Takie są zasady? Nie może być odwrotnie. Najpierw słuchamy Jego słowa, najpierw słuchamy Słowa Bożego, tak?
Tak.
A potem zanosimy przed Nim nasze prośby, nasze modlitwy. Czy zgadza się?
Tak.
Amen. A jeżeli tak nie robimy, to Salomon mówi w Przypowieściach 28, rozdział 9, posłuchajcie tego. U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą. Czyli jeżeli nie słuchamy króla, nie słuchamy jego nauki, nie interesuje nas jego nauka, a potem przychodzimy i modlimy się przed nim, to nasza modlitwa nawet przed nim może być ohydą. Z drugiej zaś strony, bo musimy mieć wszystko w pełnym obrazie, balans, Biblia podaje przykłady długich modlitw. W Łukasza 6:12 czytamy, i stało się w owych dniach, że wyszedł na górę, co wyszedł na górę?
Jezus,
aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. Jezus modlił się całą noc. Później jest powiedziane, że wezwał spośród uczniów wybranych przez siebie i powołał w ten sposób 12 apostołów. Czyli miał nocną konsultację z Ojcem. A więc Jezus modlił się czasami bardzo długo. W Dziejach Apostolskich, 12 rozdział, werset 5, czytamy, że kiedy Piotr był pojmany przez Heroda Agryppę i czekano na jego stracenie, to co robił Kościół?
Modlił
się o Piotra. I czytamy, strzeżono wtedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Nieustannie się modlił za niego do Boga. Byli zebrani razem i modlili się za Piotra. Potem jest opis w Dziejach Apostolskich, jak przychodzi anioł i wyprowadza Piotra z więzienia, jak wszystkie kajdany opadają, drzwi się otwierają, Piotr wychodzi na ulicę, rozgląda się i myśli, że to jest tylko wizja. Ale potem, kiedy anioł go opuszcza, rozgląda się jeszcze raz. Wow. To prawda, to się naprawdę dzieje. I potem idzie do domu, w którym zebrali się właśnie wierzący i modlą się do niego. I czytamy w Dziejach Apostolskich 12, w kolejnym wersecie, nie pamiętam, nie zaznaczyłem którego, ale znajdziecie go. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. Zobaczcie, czyli w momencie, kiedy Piotr idzie po nich, później jeszcze, oni byli zgromadzeni na czym? Na modlitwie. Wcześniej się modlili. Cały czas, kiedy jest opis wyzwolenia Piotra, modlili się, on dalej przychodzi do nich, puka do drzwi, oni dalej się modlą. Zobaczcie, jakie długie modlitwy, jakie boje ludzie znosili, tak? Są przykłady bardzo długich modlitw. Przez cały czas się modlili, modlitwa została wysłuchana. Mamy też długie albo duże modlitwy zanoszone przez Dawida. Wiele z psalmów Dawidowych to są przede wszystkim i właśnie modlitwy. To są długie modlitwy zanoszone przez Dawida. Mamy też przykłady długich modlitw Daniela, który modlił się do Boga. I w tych modlitwach Dawidowych, psalmach, często Dawid używa powtórzeń tych samych słów. I nie ma w tym problemu. Czego więc mamy unikać, aby nie modlić się jak poganie? Poganie wypowiadali wiele słów, które miały moc sprawczą, które trzeba było odpowiednio wypowiedzieć. Siła leżała modlitwy pogańskiej w samych słowach. W samych słowach. W samych słowach, które działały trochę jak zaklęcie. Nie była to modlitwa wypływająca z bliskiej relacji z bóstwem. Bo modlitwa pogańska to nie była relacja, to była transakcja. To była manipulacja. Trzeba było bóstwem zamanipulować. Przekonać, żeby coś zrobiło dla człowieka. Jaka jest więc modlitwa uczniów Jezusa? Modlisz się nie do obcego bóstwa, lecz modlisz się do Ojca, który zna twoje potrzeby, zna twoje życie. Coś zupełnie innego. Ty słuchasz Jego słowa, a On wysłuchuje twoich modlitw. Pomiędzy tobą a Ojcem jest relacja. Dlatego modlitwa, na którą Ojciec odpowiada, wypływa z serca. Wypływa z serca człowieka. Modlitwa wierzącego, prawdziwie wierzącego, zawsze wypływa z serca. I znowu jest wiele przykładów w Biblii, które o tym mówią, ale przypomnę taki jeden słynny przykład o królu Hiskiaszu, który zapewne pamiętacie, ale przeczytam ponownie, żebyśmy jeszcze raz usłyszeli te słowa z drugiej Księgi Królewskiej, 20 rozdział, wersety od 1 do 6. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego: tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy: ach, Panie, wspomnij proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. A zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórka, doszło go słowo Pana następującej treści: wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak. Tak mówi Pan Bóg Dawida, twojego praojca. Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Otóż uleczę cię, trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana. Dodam też do twojego życia 15 lat i wyrwę ciebie i to miasto z mocy ręki króla asyryjskiego i osłonię to miasto przez wzgląd na ciebie i przez wzgląd na Dawida, mego sługę. I mamy ten piękny przykład, kiedy Hiskiasz z serca modli się do Boga i Bóg natychmiast daje mu odpowiedź. Jest ten następny przykład takiej wspaniałej modlitwy płynącej z serca. To jest przykład Anny, która modliła się o syna. I w 1 Samuelowej, rozdział 1, wersety 12 i 13 przeczytam tylko. A gdy tak długo się przed Panem modliła, Heli, czyli kapłan wtedy, przypatrywał się jej ustom, lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały, głosu jej zaś nie było słychać, to też Heli miał ją za pijaną. Nie była to piękna modlitwa w stylu szekspirowskim. Nie była to piękna recytacja wspaniałych słów, którymi Hanna zrobiłaby wrażenie na Bogu, tak jak robili to poganie. Była to modlitwa wypływająca ze szczerego serca, którą Bóg usłyszał. Czyli nie w samych słowach leży siła modlitwy, ale z tego, że ona pochodzi skąd? Ze szczerego serca przed Bogiem. To jest dla Boga najważniejsze. Bóg odpowiedział na jej szczerą modlitwę, bo wypływała właśnie z jej serca. Czytamy w Psalmie 145, wersecie 18. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Amen. Wszyscy, którzy Go wzywają szczerze. Jak zatem się modlić, aby nie modlić się jak poganie? Twoja modlitwa, jak chcesz, jak jesteś przekonany, może być krótka. Twoja modlitwa może być długa.
Aleluja.
Jeżeli masz taką potrzebę. Możesz modlić się całą noc. Twoja modlitwa może być nieustanna. Możesz wiele razy o to samo się modlić. W twojej modlitwie możesz używać własnych słów. Możesz używać słów pochodzących z Biblii. Ale w tym wszystkim najważniejsze jest to, że jest to modlitwa szczera, płynąca skąd?
Serca.
I to jest dla Ojca ważne. Amen. I jeszcze raz wrócę do naszego głównego wersetu. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg Ojciec was, czego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosić. Czy prosić Ojca, skoro On wszystko wie, zanim Go o to poprosimy? Śmieszne pytanie. Ale tak z ręką na sercu powiedz, nigdy nie zadawałeś sobie takiego pytania?
Tak.
Nigdy nie myślałeś, tak, no skoro Bóg i tak wszystko wie, to po co Go o to prosić, skoro On wie, co jest mi potrzebne? Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Czy tak nie było czasami? Tak było czasami. A więc spróbujmy sobie, chociaż to jest może dzisiaj się śmiejemy z tego, może uważamy to za śmieszne pytanie, spróbujmy na to pytanie odpowiedzieć, bo wcale nie jest śmieszne. Po co prosić Ojca, skoro On wszystko wie? Po co się w takim razie do Niego modlić? Po pierwsze, Pani, poganie się modlili, żeby poinformować swoje bóstwo o swojej potrzebie. Poinformować. Bo jak się nie poinformowało, to bóstwo nie wiedziało. Natomiast my nie modlimy się do Ojca, żeby Go poinformować, ponieważ On już o tym
wie.
On je zna. Modlitwa to nie jest informacja. Modlitwa, kochani, to jest zaproszenie. To jest zaproszenie. Zapraszamy Ojca naszego, żeby coś uczynił w naszym życiu. Bóg nie działa tam, gdzie nie jest zaproszony. Wiemy o tym? Nie działa tam, gdzie nie jest zaproszony. Jeżeli Jezusa gdzieś nie chcieli, to co robił? Odchodził stamtąd. Pamiętacie? Nikt inny nie może wystosować tego zaproszenia do twojego życia, tylko kto? Ty sam. Ja sam. Nikt inny za nas tego nie zrobi. Ty sam, ja sam musimy zaprosić Ojca, żeby coś uczynił w naszym życiu. Musimy zaprosić Jezusa. Musimy sami wystosować to zaproszenie. My wiemy, że Bóg ma moc zmienić nasze życie. Wiemy?
Amen.
Wiemy. Bóg ma moc zmienić nasze życie. I kochani, Bóg chce zmienić nasze życie, chce zmienić twoje życie, chce zmienić moje życie i my o tym wiemy. Ale czasami nasze życie się nie zmienia. Chciałbyś coś mieć, ale nadal nie masz. Chciałbyś coś bardzo mieć, ale nadal nie masz. A dlaczego? Najstarszy brat Jezusa Chrystusa tak mówi. Nie macie?
Bo nie prosicie.
Bo nie prosicie. Tak mówi Jakub. Nie macie? Bo nie prosicie. Modlitwa nie jest po to, żeby Ojca poinformować, ale żeby Ojca zaprosić, poprosić, żeby coś zrobił w naszym życiu. Dalej. Modlitwa, kochani, chroni nas przed wielkim niebezpieczeństwem. Modlitwa chroni nas przed
grzechem.
Przed grzechem i przed tym, czego Pan bardzo, bardzo nie lubi, taki główny grzech.
Samowystarczalność.
No właśnie. Czyli ten grzech, który popełnił pewien anioł?
Pycha.
Właśnie. Modlitwa chroni nas przed pychą. Modlitwa trzyma nas w najbezpieczniejszym dla nas miejscu. Czyli na kolanach. To jest bardzo bezpieczne miejsce dla człowieka. Na kolanach. Czego możemy nauczyć się z życia Jakuba, właśnie brata pańskiego? Zobaczcie, nie był jednym z 12 apostołów. Nie chodził za Jezusem. Mało tego, Jan mówi, że bracia pańscy, czyli Jakub, włączając Jakuba, nie wierzyli w Jezusa w ogóle. Jakub też nie wierzył w Niego. Szydzili sobie z Niego, drwili. A w momencie, kiedy Jezus wstąpił do nieba, co się stało? Apostołowie, którzy chodzili za Jezusem, powierzyli Jakubowi biskupstwo w kościele jerozolimskim. Czyli w najważniejszym kościele dali jemu rolę lidera, Jakubowi. Dlaczego to zrobili? Kim był Jakub? I tutaj troszkę informacji, bardzo ciekawych, na podstawie historyka kościoła Eusebiusza. Otóż cesarz Wespazjan, który był odpowiedzialny za zburzenie Jerozolimy, za zdobycie Jerozolimy, bo to za jego panowania Jerozolima była zdobyta i podbita, wydał zarządzenie, aby odnaleźć całą rodzinę króla Dawida. Aby nie było wśród Żydów więcej nikogo z rodziny królewskiej, żeby nie było już żadnych powstań żydowskich w przyszłości. I tak rozpoczęło się jedno z wielkich prześladowań wśród Żydów. Wkrótce po nim, bo on długo nie rządził, jego syn Domicjan wydał taki sam rozkaz, żeby odszukać wszystkich z rodziny Dawida. I Żydzi, nie ci, którzy wierzyli w Mesjasza, w Jezusa, ale inni Żydzi, którzy nie wierzyli w Niego, dowiedzieli się, że jeden z braci Jezusa o imieniu Juda miał dwóch wnuków, dwóch potomków. Ci dwaj potomkowie gdzieś żyli. Pamiętamy, że Jezus miał czterech braci. Pierwszy to był Jakub, potem był Józef, Szymon i na końcu Juda. Znaleziono tych dwóch wnuków i przyprowadzono ich przed cesarza Domicjana. Domicjan przesłuchał ich, pytając, czy są z rodu Dawida. Odpowiedzieli, zgodnie z prawdą, że są. Potem zapytał ich o ich majątek. Ile pieniędzy mieli? A oni odpowiedzieli, że razem mieli majątek o wartości 9 tysięcy denarów. I to nie był majątek w srebrze ani w złocie, tylko w ziemi. Bo razem mieli ziemię, którą w hektarach można wyliczyć na około 15. Około 15 hektarów ziemi mieli wspólnie. I z tej ziemi własną pracą się utrzymywali i z tej ziemi też płacili podatki. I tak przedstawili to wszystko Domicjanowi. Potem pokazali mu swoje brudne i brzydkie i spracowane ciężko ręce. Domicjan popatrzył na te ciężkie, na te ciężko spracowane ręce. Widać było, że ludzie pracują i trzymają się z ziemi i bardzo w swoim sercu nimi wzgardził. I kazał tych prostaków wypędzić sprzed swojego oblicza. Nie chciał z nimi więcej dłużej rozmawiać. I doszedł do wniosku, że ta rodzina króla Dawida niczym szczególnym nie zagraża. Nikomu w związku z powyższym rozkaz zgładzenia tej rodziny odwołał. Zapytał ich też o Królestwo Boże, Eneasem, o przyjście Chrystusa, bo też słyszał o tym, takie pogłoski. I co oni na to? I wtedy powiedzieli ci wnukowie Judy, że jest to królestwo niebiańskie, niebieskie. I że ono dopiero w końcu czasów, jak nastanie koniec czasów na ziemi, przyjdzie i wtedy Król Jezus będzie rządził nad światem. Ale to, co oni powiedzieli Domicjanowi, też wydało mu się totalną bzdurą. W związku z powyższym uważał ich za niegroźnych głupców. I wypędził ich sprzed swojego oblicza. I w ten sposób przeżyli. I później czytamy w historii Kościoła, że ci dwaj mężczyźni funkcjonowali w Kościele Jerozolimskim i różnych innych kościołach jako jedni z liderów Kościoła aż do czasów cesarza Trajana. A cesarz Trajan rządził w latach 98-117. Czyli długo jeszcze później funkcjonowali, żyli i działali. Zobaczcie, wnukowie Judy, to byli wnukowie Judy, mieli ważne funkcje w Kościele ze względu na dalekie pokrewieństwo z Jezusem. To było dalekie pokrewieństwo. Skoro wnukowie Judy byli tak poważani w Kościele, to o ileż ważniejszą osobą był najstarszy brat Jezusa, który pochodził z dynastii króla Dawida. Apostołowie czekali na kogo? Na powrót kogo? Na powrót Jezusa, na powrót Mesjasza, który obejmie co? Tron króla Dawida i zaprowadzi Królestwo Boże na ziemi. Znali słowa wypowiedziane przez Gabriela do Marii, który zapowiadał narodzenie się Jezusa. Przypomnę, Łukasz 1,32. Gabriel mówi do Marii tak. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. A teraz tak. Jeżeli po wniebowstąpieniu Jezusa, który był pierwszym kandydatem do tronu króla Dawida, nie było króla na ziemi, to kto może go w tym czasie zastąpić? W czasie jego nieobecności. Kto był następny do tronu Dawidowego? Kto mógł zastąpić Jezusa na czas jego nieobecności? Oczywiście najstarszy brat. Gdzie Królestwo Boże przejawiało się najpełniej na ziemi? W Kościele! A więc dlaczego apostołowie zaprosili Jakuba, by pełnił funkcję lidera pierwszego Kościoła? Pytania retoryczne zadałem. Znamy odpowiedź. To było pytanie retoryczne. Jakub pochodził z rodziny króla Dawida. Z rodziny królewskiej. W pewnym sensie Jakub był na ziemi drugi po królu Jezusie. Jaki ważny był to człowiek. Był drugi po królu Jezusie. Brat Jakuba, Jezus był ponadto przecież... Brat Jakuba, Jezus był kim? Synem Najwyższego. A teraz po co ja to wszystko powiedziałem? Po to, co za chwilkę powiem. Słuchajcie, jakie było życie modlitewne brata pańskiego Jakuba. Historycy Kościoła mówią o nim, że miał on zwyczaj regularnie wchodzić do świątyni, modlić się o przebaczenie grzechów ludu. Był człowiekiem, który wstawiał się za innymi. Był tak często i tak długo na kolanach, że jego kolana były porównywane do twardych kolan wielbłąda. Jeżeli ktoś wie coś o wielbłądach, tak? To był taki człowiek. To był taki człowiek modlitwy. Nazywano go Jakub Sprawiedliwy. Teraz, kochani, jeżeli taki człowiek jak on, drugi po Jezusie, takie miał życie modlitewne, to pytanie retoryczne brzmi dalej. Jakie my powinniśmy mieć? Co wiemy, dalej drugie pytanie zadaję, co wiemy o życiu modlitewnym Jezusa? Jak modlił się Jezus? Jest jeden werset w liście do Hebrajczyków, który opowiada, w jaki sposób Jezus się modlił. Hebrajczyków, rozdział 5, werset 7. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. Autor listu do Hebrajczyków nie mówi tu o modlitwie w ogrodzie Getsemane. Gdyby w ogrodzie Getsemane Jezus zanosił modlitwę z wielkim wołaniem, Obudziłby swoich uczniów, czyli Piotra, Jakuba i Jana, którzy byli niedaleko od niego, a przecież którzy zasnęli. Trzy razy ich musiał budzić, ale trzy razy zasnęli. To nie jest ta jedna modlitwa, że on ze łzami głośno wołał przed Bogiem. Nie, tam nie jest powiedziane, że on wołał przed Bogiem głośno. A więc autor listu do Hebrajczyków mówi o stylu modlitwy Jezusa, który modlił się na osobności. I jestem pewien, że jego uczniowie słyszeli wiele razy, jak Jezus głośno wołał do Ojca ze łzami. Z całego serca. Z olbrzymim zaangażowaniem. Była to modlitwa bardzo, bardzo ekspresyjna. A więc znowu raz ten pytanie retoryczne brzmi tak. Skoro sam Syn Najwyższego modlił się do Ojca z takim zaangażowaniem, to jak powinniśmy modlić się do Boga my? Amen? Amen. Halleluja. I mówię to, kochani, po to, żeby nas zachęcić. Nie inaczej. Ale jest jeden problem. Oj, straszny problem jest czasami z tą modlitwą. Zgódźcie się ze mną, że jest problem. Zaraz powiem o tym problemie. Posłuchajcie. Czasami jednak, pomimo żarliwych modlitw, wierzący nie otrzymują odpowiedzi. I dlaczego tak może być? Albo dlaczego tak się dzieje? Bo tak się dzieje. To jest prawda. Że mimo żarliwych modlitw wierzący nie otrzymują odpowiedzi. Dlaczego czasami nie ma odpowiedzi na modlitwę? I oczywiście my znamy te proste wyjaśnienia. Proste wyjaśnienia, takie najprostsze, w stylu. Przeczytam wam przypowieści 1:28-31. Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham. Szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą, bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana. Nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem, dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami. Wszyscy znamy takie wyjaśnienia, bo one są w Biblii na przestrzeni wszystkich ksiąg. Tego rodzaju wersety się znajdują, jest ich mnóstwo. Że Pan nie odpowiada na modlitwy ludzi, którzy Jego nie honorują i którzy nie honorują Jego rady i Jego słowa, nie słuchają się i nie wypełniają Jego słowa. Czyli wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham, bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana. Dlatego muszą spożywać co? Owoc swojego postępowania. Czy tak nie jest na świecie? Hej, powiedzmy sobie uczciwie, czy tak nie jest?
Tak jest.
Tak jest. Ludzie spożywają owoc swojego postępowania. Ponieważ czasami myśląc o modlitwie, kochani, my zapominamy o drugiej stronie medalu. Oprócz prawa duchowego modlitwy jest prawo duchowe siania i zbierania. Te dwie rzeczy działają jednocześnie. Czasami w życiu osoby wierzącej nie ma odpowiedzi na modlitwę, bo działa Boże prawo siania i zbierania. Czasami modlitwa jest anulowana poprzez prawo siania i zbierania. Bo Bóg uznaje, że to prawo musi zadziałać w życiu chrześcijanina przede wszystkim, a nie wysłuchanie modlitwy. Czasami zaś prawo siania i zbierania jest anulowane przez modlitwę. Bo Bóg okazuje miłosierdzie i mówi, że nie musisz zbierać to, co zasiałeś, ale odpowiem na twoją modlitwę. Tak jest?
Jest.
Tak jest. Przypowieści 13, rozdział 3 i 4. Kto strzeże swoich ust, zachowuje życie. Kto zaś nie powściąga swoich warg, gotuje sobie zgubę. Leniwy wiele pożąda, a jednak nic nie ma. Lecz dusza pilnych jest obficie nasycona. I zobaczcie. Strzeże swoich ust i powściąga swoje wargi, czyli powstrzymuje język. Jeżeli człowiek to robi, to owocem tego jest zachowanie życia. Czyli jeżeli siejesz powściągliwość, co to znaczy powściągliwość? Że chciałbyś coś, a jednak nie powiesz. Jeżeli zachowujesz powściągliwość, siejesz powściągliwość, to zbierasz dobre relacje z ludźmi. nie strzeżesz swoich ust i nie powstrzymujesz języka i mówisz to, co masz, jak to mówimy po polsku, na wątrobie, tak? To gotujesz sobie zgubę. Czyli siejesz złość i co zbierasz? Złe relacje z ludźmi. Czy tak jest? I to jest prawo siania i zbierania. Siejemy i zbieramy. Siejesz lenistwo i co zbierasz bogactwo? Zbierasz biedę. Siejesz pilność i pracowitość i wtedy jest szansa, że możesz zbierać obfitość. Leniwy może się modlić o to, żeby coś mieć. Może się modlić o to żarliwie, żeby coś mieć. Ale nie otrzyma odpowiedzi na modlitwę, bo to przychodzi poprzez pilność i pracowitość, a nie tylko przez samą modlitwę. Amen?
Tak, amen. Amen.
Modlitwa nie jest wszystkim. Modlitwa jest częścią życia chrześcijańskiego, ale to nie jest wszystko. Sama modlitwa bez działania niewiele wskóra, bo działa jednocześnie prawo siania i zbierania. Łukasz, 6 rozdział, 38. Jezus mówi tak, dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. To jest prawo siania i zbierania. To, co siejesz, to będziesz zbierał. Jezus naucza tutaj, że będziesz zbierać takie relacje z innymi ludźmi, jakie zasiejesz. Dlatego w innym miejscu Jezus tak naucza. Mateusz 7, 12. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, pomyślmy teraz sobie przez chwilkę, co byśmy chcieli, żeby nam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki jest bowiem zakon prorocy. I znowu prawo siania i zbierania. My często zapominamy o prawie siania i zbierania, bo pomiędzy zasianiem a zbiorem jest zazwyczaj przerwa w czasie, tak jest? Siejesz dzisiaj, a zbierasz kiedy? Od razu? Za 5 minut? Nie. Czasami za kilka dni, za kilka tygodni, za kilka miesięcy, ale po kilku latach zbierasz to, co zasiałeś dawno, dawno temu. Dlatego zapominamy czasami o tym prawie. Zbiór zazwyczaj nie następuje natychmiast po zasianiu. Ale prawda jest taka, że każdego dnia coś zasiewamy na przyszłość. Każdego dnia zasiewamy naszą przyszłość. Byłeś miły wobec sąsiada i porozmawiałeś z nim o jego ogrodzie? Zasiałeś ziarno. Nie odpowiedziałeś na maila osobie, która cię o coś prosiła? Zasiałeś ziarno. Powiedziałeś jakieś przykre słowo bliskiej tobie osobie? Zasiałeś ziarno. Pomogłeś sąsiadowi wnieść nową lodówkę do mieszkania, którą kupił sobie.
Boicie kręgos.
W każdym razie zasiałeś ziarno. Sąsiad się teraz do ciebie uśmiecha. Pomogłeś, spędziłeś godzinę na czytanie Słowa Bożego. Gorliwie studiując Słowo Boże. Zasiałeś ziarno. Spędziłeś wieczór oglądając jakiś film kryminalny w telewizji. Jak tam ludzie się zabijają i różne inne rzeczy się dzieją. Co zrobiłeś? Zasiałeś ziarno. Skończyłeś ciężkie studia prawnicze i obroniłeś pracę magisterską. Co zrobiłeś? Zasiałeś ziarno. Bo to będzie obfitowało, później owocowało w całym moim przyszłym życiu zawodowym. To zrobiłeś te studia. Pomyślałeś o kimś pogardliwie. Popatrzyłeś na kogoś z pogardą. Tylko popatrzyłeś, pomyślałeś. Co zrobiłeś? Zasiałeś ziarno. Pomogłeś starszej kobiecie przejść przez ulicę. Co zrobiłeś? Zasiałeś ziarno. I tak non-stop, każdego dnia. Czy wiesz, czy nie wiesz, czy jesteś świadomy, czy nieświadomy, bez przerwy siejesz ziarno. A nie widzisz od razu zbiorów. Dlatego Paweł w Galacjan 6 rozdział 7 mówi tak. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. To, co sieje, to i rządź będzie. Taka jest prawda. Prawo duchowe siania i zbierania działa. Ważne jest tylko to, żeby działało na naszą korzyść, a nie na naszą niekorzyść. A żeby działało na naszą korzyść, to co powinniśmy siać?
Dobre ziarno.
Dobre ziarno, dobre rzeczy. Żeby to przynosiło nam błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Czyli powinniśmy wykonywać dobre uczynki. Galacjan 6, rozdział 9 i 10. A czynić dobrze nie ustawajmy. A czynić dobrze nie ustawajmy. Nawet jeżeli nie widzimy tych zbiorów od razu. Albowiem we właściwym czasie, jak przyjdzie żniwo, rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Czujemy to słowo? Halleluja. Dobra wiadomość teraz. Dziękuję, dobra wiadomość. Dobra wiadomość, kochani, jest taka, że modlitwa jest też ziarnem, które siejemy wraz z naszymi uczynkami. I czasami odpowiedź na modlitwę przychodzi po wielu, wielu latach. I dam wam jeden piękny przykład. Z Dziejów Apostolskich, rozdział 10, przeczytam wersety 2 i werset 4. Mowa jest oczywiście o setniku Korneliuszu, który żyje w Cezarei i którego przybywa anioł i którego wybiera Bóg jako pierwszego poganina, który słyszy zwiastowanie o Chrystusie. Posłuchajcie, werset 2. Pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojnie jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. Korneliusz był takim człowiekiem, dający hojnie jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. Ten zaś, strachem zdjęty, utkwił w nim wzrok i rzekł: co jest, Panie? I rzekł mu, anioł do niego mówi tak: modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. To nie jest tak, że Korneliusz pewnego dnia się obudził: a, pomodlę się dzisiaj i dam coś biednemu człowiekowi. I od razu 5 minut później Bóg to zauważył i wysłał anioła, a później Piotra do niego. Nie. To był jego styl życia. Prawdopodobnie to trwało latami. On latami modlił się i latami dawał jałmużnę. Czyli czynił dobro i modlił się z wiarą do Boga. I Bóg to zauważył i uhonorował. Halleluja. Modlitwy Twoje, jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Amen. Czyli są pewne modlitwy, na które być może otrzymamy odpowiedź dopiero po latach, jeżeli będziemy cierpliwie się modlić. Dobra, Dawida?
Dobra.
Dobra, bardzo dobra. My nie wszystko wiemy, a Pan wszystko wie. I na koniec chciałbym powiedzieć o jednej jeszcze rzeczy. To będzie taka rzecz trudna do opowiedzenia i nowa dla mnie, bo nigdy o tym nie mówiłem. Coś, co czuję, że trzeba powiedzieć. Jest taki jeden rodzaj ziarna, które my jako wierzący ludzie siejemy nieświadomie. Sami ocenicie to, o czym mówię za chwileczkę. Siejemy, a potem zbieramy coś, czego nie chcemy. I nasze modlitwy nie zawsze są wysłuchiwane, bo nadal siejemy złe ziarno. Czyli nadal działa prawo siania i zbierania. Bo te prawa działają. Jakie jest to złe ziarno, które nieświadomie siejemy? Uważam, że jest takie jedno ziarno, które my nieświadomie siejemy, które wynika z niewłaściwego zrozumienia jednego wersetu w Ewangelii Marka. Przy końcu Ewangelii Marka są wymienione znaki, które będą towarzyszyć wierzącym i między innymi jest taki wymieniony jeden znak. I o tym chcę się mówić na koniec. Marek 16:18. A choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. I to jest ten werset. Wielu ludzi uważa, że ta obietnica, choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im, jest dana dla wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa. I w takim razie powstaje pytanie, jakie więc ma to słowo praktyczne zastosowanie? Powszechna interpretacja, z którą ja się zetknąłem bardzo często, potwierdzicie, czy wy to też znacie, jest następująca. A więc tak. Nieważne, co piję i nieważne, co jem, bo choćbym coś trującego zjadł czy wypił, to i tak mi to nie zaszkodzi, bo jestem wierzący. Spotkaliście się z taką interpretacją?
Tak.
Ja się spotkałem z nią bardzo, bardzo często. Nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Ludzie tak do tego podchodzą. I właśnie taka interpretacja tego wersetu jest zupełnie niewłaściwa, absolutnie fałszywa. Ja wam to dzisiaj udowodnię. Ale zobaczmy to wyraźnie, zobaczymy to dopiero wyraźnie, jak porównamy to z interpretacją prawdziwą. Jak zobaczymy to z tym, to nie będziemy mieli ani cienia wątpliwości. I za chwileczkę przedstawię wam trzy inne interpretacje tego wersetu, z których jedna będzie najlepsza. Co to może oznaczać? A więc jest taka interpretacja, spotkałem się z nią wśród niektórych biblistów. Mowa tutaj o tym, że apostołowie Jezusa będą głosić Ewangelię wśród pogan i że będą tam otrzymywać do jedzenia i do picia coś, co dla Żyda w ogóle jedzeniem nie jest, bo jest zabronione przez prawo. Rozumiecie, o co chodzi? Bo Żyd nie jada pewnych rzeczy. Teraz tak, nie jest to najszczęśliwsza interpretacja, bo werset mówi o piciu. Nie mówi o jedzeniu, tylko o piciu. Ale ta interpretacja moim zdaniem jest lepsza niż ta wcześniej przedstawiona. A teraz przedstawiam kolejną interpretację, która będzie troszeczkę lepsza, ale moim zdaniem też nieprawdziwa. A więc mowa o tym, że apostołowie mogą pić napoje, które były zostawiane w otwartych naczyniach. W Izraelu w tamtych czasach rabini, którzy tworzyli naukę starszych, tak zwaną tradycję starszych, zabronili wszystkim picia wody, która znajdowała się w otwartym naczyniu i była pozostawiona gdzieś na zewnątrz. Dlaczego? Ponieważ wąż mógł się tej wody napić, a pijąc z tego pojemnika mógł zostawić tam jad. W związku z powyższym był zakaz w prawie, że nie wolno było takiej wody albo jakiegokolwiek napoju nieprzykrytego zostawionego na zewnątrz później pić. Było to trucizną. Było traktowane jako trucizna i był absolutny zakaz tego. A więc pewien biblista twierdzi, że prawdopodobnie tutaj mogło chodzić o to, że Jezus powiedział do swoich uczniów, którzy byli Żydami przecież, że to prawo starszych, ta tradycja starszych, a wiemy, jaki stosunek miał Jezus do tradycji starszych, tak? Zgadza się? Tak? Że was nie obowiązuje, że jeżeli będziecie widzieli pojemnik z wodą, który jest nieprzykryty, możecie z niego swobodnie pić. I to jest, moim zdaniem, trochę lepsza interpretacja niż te dwie poprzednie. Ale ona nie zdaje testu, który jest w wersecie 20. Bo w wersecie 20 Ewangelii Marka jest test. Posłuchajcie. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. W jaki sposób głoszone przez nich słowo mogło być potwierdzone poprzez picie wody z otwartego, nieprzykrytego naczynia? Powstaje pytanie. Retoryczne. Nieprawda? Znowu retoryczne pytanie. Jak to można potwierdzić? Że piją wodę z otwartego naczynia? W takim razie to ma potwierdzić słowo? To wydaje się troszeczkę dziwne. No i czas na ostatnią interpretację. A więc mowa o tym, że apostołowie Jezusa będą pić prawdziwą truciznę. Ja sprawdziłem, w języku greckim tam jest mowa o truciźnie. O napoju, który jest zatruty. I uwaga, jest to najlepsza interpretacja, bo jest poświadczona przez ojców Kościoła i zdaje test wersetu 20, zaraz wam to pokażę. Aby jednak wyraźnie zobaczyć, muszę wam opowiedzieć pewną historię z życia apostoła Jana, o której może nie słyszeliście. Z życia apostoła Jana, która jest przekazana nam znowu przez historyków Kościoła, przez Eusebiusza. Halleluja. Paweł. Macie jeszcze siłę słuchać?
Tak.
To posłuchajcie tej historii. Po śmierci cesarza Wespazjana, za którego panowania została zdobyta Jerozolima, jego syn Domicjan, o którym wcześniej już mówiliśmy dzisiaj, stał się cesarzem Rzymu. I na początku swojego panowania chciał wypędzić z Rzymu wszystkich Żydów. Żydów. Z miasta Rzym, pamiętając, że oni wzbudzili powstanie przeciwko Rzymowi na swojej ziemi. Jednak ci Żydzi, już nie będę mówił szczegółów, zebrali się na odwagę i przekonali cesarza, że to nie oni są problemem, ale że jest taka grupa innowierców, heretyków, którzy wierzą w człowieka, którego nazywają Bogiem, o którym mówią, że powstał z martwych. Czyli Żydzi napuścili Domicjana na chrześcijan. Domicjan dowiedział się ponadto o pewnym wpływowym Żydzie imieniem Jan, działającym w Efezie, który opowiadał publicznie o tym, że cesarstwo rzymskie wkrótce przeminie i że nastąpi Królestwo Boże Jezusa, syna Dawidowego. Dowiedział się o tym Domicjan. Zaniepokojony tym, cesarz wysłał setnika wraz z żołnierzami, aby tego Jana, który działał w Efezie, pojmać i przeprowadzić go przed oblicze cesarza. Jak setnik wraz z żołnierzami w Efezie go znaleźli, a nie musieli długo szukać, bo jak zapytali ludzi, to powiedzieli, bo wszyscy wiedzieli, kto to jest Jan. Rozczarowali się strasznie jego widokiem najpierw, bo zobaczyli człowieka, który był skromnie ubrany, ubogo, przeciętnego, zwykłego, który w niczym się nie wyróżniał. A więc żołnierze absolutnie wzgardzili tym gościem. I z pogardą go wzięli i transportowali go do Rzymu. W czasie podróży Jan pościł. W czasie podróży Jan nic nie jadł i nie pił. Mijały dni. Oni proponowali mu, żeby zjadł chleb, a Jan mówił, że nie, nie chce. Bali się, że Jan chce popełnić samobójstwo, że im umrze po drodze. Ale Jan zachowywał się nie w taki sposób, że jak pościł, to był smutny, ale był pełen radości. Wobec niej był pełen radości i pogody. A więc strasznie się dziwili, co to za człowiek. W każdym razie, po wielu dniach, jak go dotransportowali do Rzymu, a Jan cały czas pościł, po drodze jest powiedziane, że zjadł jednego dnia tylko jedną figę. Przepraszam, nie figę, daktyla. Mówiłem fakt, daktyla. Doprowadzili go do cesarza i wtedy, zanim go poprowadzili przed Domicjana, to powiedzieli, ten setnik powiedział do cesarza takie słowa, że ten człowiek, którego kazałeś sprowadzić, to chyba nie człowiek, tylko Bóg. Mówi, bo od czasu, kiedy go z Efezu prowadzimy tutaj, mówi, on nic nie jadł. Domicjan się bardzo zdziwił i kazał tego człowieka przed siebie przyprowadzić. Gdy przyprowadzono Jana przed oblicze Domicjana, cesarz zapytał go natychmiast o Królestwo Boże. I czy to prawda, że cesarstwo rzymskie zaraz upadnie i nastąpi nowy król Jezus? Jan mu odpowiedział, że będzie on rządził przez wiele lat. Że Domicjan jeszcze będzie rządził przez wiele lat, a że po nim będą następni cesarze i też będą rządzić długo. Natomiast dopiero w ostatnich dniach, kiedy wypełnią się wszystkie czasy, nastąpi Królestwo Boże na ziemi i wtedy przyjdzie król wieczny, prawdziwy sędzia żywych i umarłych, przed którym hołd oddadzą wszystkie królestwa i wszystkie narody, a tym królem jest Syn Boga Najwyższego, Jezus Chrystus. Tak mu powiedział Jan, według ojców Kościoła. Usłyszawszy to, Domicjan zapytał Jana. I tutaj cytuję Domicjana. Jaki jest dowód na to, co mówisz? Nie przekonasz mnie tylko samymi słowami. Jaki znak możesz mi pokazać przez moc tego Chrystusa, o którym opowiadasz? Wtedy Jan natychmiast poprosił o śmiertelną truciznę. I cesarz kazał swoim sługom taką przygotować i szybko przynieść. Przyniesiono Janowi truciznę. Jan wziął tę truciznę, wlał do dużego pucharu, który tam był, dolał do tego wody, wymieszał i zawołał donośnym głosem takie słowa. W Twoim imieniu, Jezu Chryste, Synu Boży, piję ten puchar, który mi osłodzisz i truciznę w nim zawartą przez moc Ducha Świętego zamienisz w napój życia i zbawienia dla uzdrowienia ciała i sprawisz, że ten napój będzie przyjęty i strawiony. I Jan wypił ten napój, a ci, którzy przynieśli truciznę, oczekiwali, że zaraz padnie na ziemię w konwulsjach i umrze. Tymczasem Jan stał. Wesoło sobie z nimi rozmawiając, z tymi sługami. I Domicjan zaraz wpadł we wściekłość, w szał. Był zły na swoje sługi, bo pomyślał sobie, że przynieśli nie truciznę, tylko coś zwykłego, bo prawdopodobnie chcieli tego Jana uratować. I był wściekły na nich. I zaczął rozmawiać z nimi w sposób taki gwałtowny. Ale sługi cesarza zaklinali się, twierdząc, że przynieśli najmocniejszą truciznę, jaką mieli. Że nie było już mocniejszej. I wtedy, zorientowawszy się, co się dzieje, Jan zasugerował cesarzowi, żeby po prostu sprawdził to w jakiś sposób. Bo Jan wziął stronę sług, bo wiedział, że ci słudzy przynieśli prawdziwą truciznę. I wtedy cesarz kazał przyprowadzić jakiegoś skazańca, człowieka skazanego na śmierć, który był w lochach. I przyprowadzili jednego skazańca i kazał Janowi, żeby dał mu, bo w tym pucharze jeszcze troszeczkę tej trucizny zostało na dnie, to Paweł wymieszał, dolał do tego wody i dał, dał mu to do wypicia. I ten skazaniec wypił i zaraz padł na podłogę i skonał w konwulsjach, pijąc te resztki, które były na dnie. Wtedy Domicjan bardzo się zdziwił. Wtedy Jan odezwał się do Domicjana, mówiąc, że przez niego stał się dzisiaj mordercą. Pośrednio przez Domicjana Jan stał się mordercą. I pośrednio, zabijając tego skazańca, zapytał Domicjana, co zamierza zrobić z tym ciałem tego człowieka zmarłego. Domicjan powiedział, że trzeba go wyrzucić. To ciało. Wtedy Jan podszedł do skazańca i rzekł tak. O Boże, Stwórco niebios, Władca aniołów i Panie chwały, w imieniu Jezusa Chrystusa, Twojego jednorodzonego Syna, daj temu człowiekowi, który umarł, nowe życie i przywróć mu jego duszę, aby Domicjan dowiedział się, że Słowo Boże jest o wiele bardziej potężne niż trucizna i że Chrystus jest Panem życia. I wtedy Jan, wziąwszy tego człowieka za rękę, podniósł go żywego.
Halleluja.
Amen. Halleluja. I wtedy Domicjan, zorientowawszy się, że chrześcijanie nie stanowią dla cesarstwa żadnego zagrożenia, powiedział Janowi, że już wydał zarządzenie wcześniej, które było zatwierdzone przez Senat, że tacy ludzie jak on, czy jak Jan, muszą być straceni. Ale ponieważ Domicjan chciał zachować twarz, a jednocześnie wiedział, że jego rozkaz, który wcześniej wydał, jest niewłaściwy, to wydał polecenie, żeby tego Jana, którego tak naprawdę trzeba było zabić, wysłać na Banicję, na wyspę zwaną Patmos. I w ten sposób Jan tam trafił i tam spędził swoje następne lata i tam otrzymał objawienie od Jezusa Chrystusa. Amen? Czyli Domicjan zachował twarz jako cesarz, bo on jako cesarz nie mógł wycofywać swoich rozkazów, bo byłoby to śmieszne, niepoważne, a jednocześnie Jan mógł zachować życie. Posłuchajmy jeszcze raz w tym kontekście wersetu 20 z 16 rozdziału Ewangelii Marka. Marek 16, 20. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. A co było jednym ze znaków? Choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Wszystko idealnie pasuje. Czujecie to? Idealnie pasuje. Dlatego jest to najlepsza interpretacja tego wersetu. W pismach Ojców Kościoła znajdziemy, uwaga, jeszcze jedną wzmiankę o piciu trucizny. Łącznie znajdziemy tylko dwie na przestrzeni kilku wieków. I o tym mówi papiasz, człowiek, który na przełomie wieków zbierał informacje o Jezusie, rozmawiając z ludźmi, którzy znali autentycznych świadków zmartwychwstania Jezusa. I on zbierał i zapisywał. Papiasz był uważany za jednego z najlepszych kronikarzy swego rodzaju. I Eusebiusz, który pisał swoją historię, miał dostęp jeszcze do dzieł papiasza, które później niestety zaginęły. Ale w historii Eusebiusza te fragmenty z papiasza są zawarte. I możemy je fragmenty tylko czytać jeszcze dzisiaj. I papiasz mówi, że dowiedział się od córek Filipa, wiemy, że Filip miał córki, które co robiły? Prorokowały. Dowiedział się od córek Filipa o Justusie, zwanym Barsabas, który był z Jezusem od początku i prawdopodobnie był jednym z 70. Pamiętamy, że Jezus wysłał 70, tak? I dał im moc nad duchami nieczystymi. I ten człowiek, czyli Justus Barsabas, też wypił śmiertelną truciznę i dzięki Bożej łasce nic mu się nie stało. I to są dwa przykłady, które znajdziemy w pismach ojców Kościoła. Bóg potwierdził prawdę swojego słowa wobec innych ludzi. Ten znak nie był dla Jana. Ten znak nie był dla Justusa. Ten znak był dla ludzi, którym Jan i Justus świadczyli o Jezusie. Amen? I po to są znaki. Nie dla nas, tylko dla ludzi, którzy świadczyli. A choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. To jest ten znak. Kochani, werset 18 nie mówi o tym, że nieważne, co pijesz i nieważne, co jesz. Bo choćbyś coś trującego zjadł, to czy wypił, to i tak ci nie zaszkodzi, bo jesteś wierzący. Werset 18 o tym w ogóle nie mówi. Werset 18 nie mówi o tym, że możesz jeść i pić byle co i nic ci nie zaszkodzi. Werset 18 o tym w ogóle nie mówi. Werset 18 mówi, że uczniowie Jezusa zostali mogą wypić prawdziwą truciznę jako dowód na prawdziwość Ewangelii i ta trucizna nic im nie zaszkodzi. O tym mówi werset 18. Werset 18 nie mówi o naszej prywatnej diecie. Nic na temat naszej diety. Ale o cudownym znaku potwierdzającym Ewangelię. Na podstawie tego wersetu nie możemy więc udowadniać, że możemy jeść cokolwiek, a nam nic nie zaszkodzi. Myślenie, że możemy wkładać do ust cokolwiek i nie będzie to miało dla nas żadnego negatywnego skutka, nie wpływu, to znaczy zostanie w naszym organizmie zneutralizowane to wszystko, co złe, jest fałszywe. I zaraz wam to udowodnię na podstawie Słowa Bożego. Jeżeli prawdą jest, że my możemy jeść i pić cokolwiek byśmy spotkali na swojej drodze, obojętnie co. I że wszystko, co wchłonimy w nasz organizm, będzie zneutralizowane i nam absolutnie niczym nie zaszkodzi. To teraz posłuchajcie. Efezjan, rozdział 5, werset 18. I nie upijajcie się winem. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Jak napijemy się wina, a wino, tak nawiasem, było powszechnym napojem w tamtych czasach, jak dzisiaj herbata, to każdy wierzący odczuje tego skutki. Jak wypije się za dużo, to będzie jak? Będzie pijany, jak wypije za dużo. Będzie pijany, odczuje tego skutki i to boleśnie. Wierzący, narodzony na nowo, w którym mieszka Bóg. Okej? Okay? Odczuje to. Czyli ten alkohol nie będzie zneutralizowany w jego ciele. Tak jak trucizna. Nie. Biblia tego nie obiecuje nam, absolutnie. Dlatego są w Biblii ostrzeżenia, żeby nie upijać się winem. Są takie ostrzeżenia i to nie jest jedno, jest ich wiele. Tak? Jest mnóstwo ostrzeżeń, żeby nie upijać się winem. To samo nie, tak samo nie ma obietnicy, że jeżeli wierzący spożywa jakieś pokarmy, to wszystkie zawarte w tym toksyczne związki zostaną cudownie zneutralizowane. Nie znajdziecie takiej obietnicy w Biblii, że jeżeli jecie coś trującego albo byle co, to wszystko toksyczne, co wchłaniacie w siebie, to będzie zneutralizowane w sposób cudowny. Jest jedna obietnica. Jeżeli głosisz komuś Ewangelię i Bóg będzie chciał ciebie użyć przez Ducha Świętego, żeby potwierdzić prawdziwość, to jeżeli masz taką wiarę i takie namaszczenie, to możesz pić prawdziwą truciznę, typu cyjanek. I nic ci nie będzie. Wniosek. Na koniec, kochani, bo długo opowiadałem różnych rzeczy. I wiem, że tylko dotknąłem czubka góry lodowej, bo temat jest bardzo złożony i bardzo skomplikowany. Nie jest taki prosty, jak nam się wydaje. Jest bardzo złożony. Ale wniosek mój taki i moja serdeczna prośba do nas, kochani, zainteresujmy się tym, co jemy i pijemy. Bo prawo siania i zbierania tutaj też działa. Amen.